Pocztylion literacki.
Takim sygnałem w każdą ostatnią sobotę miesiąca będzie Państwa przywoływał
Pocztylion literacki. Pocztylion literacki.
Dzień dobry, Jerzy Grupiński, witam Państwa w pierwszej audycji inauguracyjnej. Skąd ta nazwa? Dlaczego właśnie tak? Otóż pomyśleliśmy, że może jest potrzebna taka audycja, taka chwila spotkania z tekstami. Tylu ludzi przecież pisze wiersze. Pamiętam, że kiedy robiliśmy w zamku ogólnopolski konkurs o Lau Klemensa Janickiego, spadało nam na głowę około 1500 wierszy z całego kraju. Tak więc bardzo wiele osób pisuje teksty, pisuje wiersze, prozy, jakieś zapiski i często zastanawiamy się, co z tym zrobić, co to właściwie jest. Ile to jest warte? Czy chciałabym to pokazać? Chciałbym, aby inni też przeczytali, poznali, zajrzeli w ten tekst. I jakże często mamy wątpliwości, jesteśmy bezradni. Pytamy się, dokąd iść z tym tekstem, z tym wierszem, mówiąc prościej i przekornie, dwuznacznie, jak się to pisze. I ten sam wiersz, fragment prozy, który jakże często wczoraj wieczorem zdawał się świetny, znakomity, odkrywczy, na drugi dzień rano do południa okazuje się czymś bezwartościowym, nieistotnym, czymś, o czym chciałoby się zapomnieć. I z tymi pytaniami, z tymi wątpliwościami spotykają się wszyscy i zasłużeni pisarze, autorzy wielu książek, i debiutanci, i ci, którzy dopiero myślą o tym, żeby zacząć pisać, i ci, którzy otrzymali wiele nagród i wyróżnień. I tak właśnie pomyśleliśmy, że chcielibyśmy otrzymywać teksty pisane przez Państwa.
Pocztylion literacki.
Mówię w liczbie mnogiej, my oczekujemy, mówimy, zapraszamy, ponieważ za tą audycją stoi znaczna liczba osób piszących od lat. Klub literacki, najstarszy w Poznaniu, założony w roku 1970, jeszcze w ówczesnym Pałacu Kultury, a teraz funkcjonujący w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka. Stąd, kiedy mówimy tutaj my, mamy na myśli tych wszystkich kolegów, koleżanki, którzy współtworzą środowisko literackie właśnie skupione w tym klubem, do którego zresztą zapraszamy, a szczegółowy kalendarz wydarzeń tego klubu w audycji przedstawię.
Pocztylion literacki.
W dzisiejszej audycji inauguracyjnej chciałbym Państwu przedstawić dwoje twórców. Panią Edytę Kulczak, która właśnie co niedawno debiutowała książką poetycką pod tytułem Anioły nie zawsze są białe, oraz Omira Sochę, laureata Nagrody Młodych 2010. I stąd od razu kilka słów o Omirze Sosze. Redaktor dodatku młodych twórców do pisma Protokół Kulturalny o przedziwnym tytule, dodatek Oko Wykol Okularny. Pan Omir Socha jest tłumaczem, poetą, eseistą, prozaikiem. Chciałbym zapytać panie Omirze, co i jak piszą młodsi twórcy widziani przez oko?
Otóż czasem są to laureaci konkursów dla dzieci, czasami nawet gimnazjalistów, dla młodzieży. Także są to rzeczy w jakimś sensie związane z dojrzewaniem, z dochodzeniem do dojrzałości, a często są to wiersze inspirowane również działami poezji czy też prozy, które dana młodzież przerabia aktualnie podczas zajęć. Także są to wiersze pararomantyczne czy też parapozytywistyczne, z których bardzo ciężko wyłuskać coś rzeczywiście naturalnego, coś, co rzeczywiście pochodzi od danego młodego twórcy. Ale staram się zawsze znaleźć jakąś wartość dodaną w tej twórczości młodzieży i jeżeli to ma jakieś przełożenie na wartość właśnie dodaną, to wtedy może trafić do oko wykolu okularnego.
Trzon twórców, którzy pisują w oko, jeśli mogę uprościć tytuł, stanowią jednak twórcy przed 30, po 30,
tak,
więc
tak,
ludzie
to była tylko pierwsza
prawie
grupa, tak.
Dojrzali, a młodzież, o której pan wspominał, domyślam się, że dopiero wchodzi w te łamy i próbuje, bo pytania, które się stawia w oko wykol, są trudne, kardynalne i łatwiej je zadać niż na nie odpowiedzieć. Na przykład pan Maciek Froński na pierwszej stronie ostatniego numeru prowokuje: kto nie umie zadziwiać, niech idzie do stajni. Taki jest wywiad z panem Maćkiem Frońskim. A na następnych stronach czytam zdania tegoż twórcy. Sam nie wiem najlepiej, jak powinienem pisać. I tak też piszą, w nawiasie śmiech. W innym miejscu mówi się w równie prowokacyjny sposób. W Polsce istnieje olbrzymi głód poezji. Tyle, że głodni, chcąc nie chcąc, muszą się żywić dziełami nieboszczyków. Stafa Leśmiana, Tuwima, Gałczyńskiego, Stachury czy Harasymowicza. Czy pan się podpisuje pod tymi manifestacyjnymi słowami? Czy one zostały przytoczone?
Nie mógłbym się nie podpisać, jako redaktor sam te słowa wyłuszczyłem i zwróciłem na nie uwagę z bardzo ciekawego i długiego wywiadu z poetą, prawnikiem i tłumaczem Maćkiem Frońskim. Właśnie, odpowiadając na pana pytanie, głównie autorzy Oko Wykolu to są ludzie po debiucie w wieku, no powiedzmy 20-30 parę lat, którzy już wiele nagród zdobyli, a aktualnie ich najnowszą nagrodą jest to, że mogą publikować w Oko Wykolu. I pytania zawsze są ważkie w Oko Wykolu. Staram się wybierać takie teksty, które by o czymś mówiły. Nie staram się patować prowokacją, ale czasami trzeba troszeczkę w czytelnika uderzyć, obudzić troszeczkę człowieka współczesnej ery konsumpcjonizmu, tak żeby po przeczytaniu takiego Oko Wykolu, a może nawet zwrócił uwagę na swoje życie, może nie tyle zaczął czytać, zaczął interesować się współczesną poezją czy prozą, ale żeby też coś trafiło do niego bardziej.
Pocztylion literacki.
Kiedy kartkuję poszczególne numery Oko Wykol, to myślę też o stronie graficznej pisma, świetnie robionej. Zawsze bardzo interesująca fotografia, ba, chciałoby się powiedzieć fotografika. Wiele ciekawych tekstów, między innymi czytam Mikołaja Bogajewicza, prozę pod tytułem Gąsior doktora Rostama. Pamiętam tego autora z trudno przyswajalnych wierszy, natomiast w tej prozie jest bardzo ciekawy i bardziej odkryty, łatwiej, jak myślę, przyswajalny. Jest i Elżbieta Lipińska, wiele nowych, świetnych nazwisk. Michał Tupaj, otwieram stronę poetycką, a tutaj znane nazwiska: Szymon Kantorski, Rafał Gawin, redaktor Arterii Łódzkich. Są i tłumaczenia ze Serbii i z języka łużyckiego, pióra Emilii Deutsch, Olgi Lalicz, krowickiej poetki, autorki dramatów Suchowisk, poetki serbki urodzonej nad Adriatykiem, osiadłej w Dukli, osoby bardzo interesującej, ciekawie się rozwijającej, poetki, która oddała swą dziewczęcą rękę malarzowi, Polakowi, Krowickiemu, z którym mieszka, jak wspominałem, w Dukli. Są i przekłady pańskie, właśnie przykłady Omira Sochy z Pablo Nerudy między innymi i z Cezara. Może pan może mi przeczytać nazwisko?
Vallejo. Cezar Vallejo.
Z Cezara Vallejo. Sporo recenzji z nazwisk, które chciałbym także zauważyć. Niechże przeczytam Beatę Patrycję Klary, pisarkę, poetkę z Gorzowa Wielkopolskiego, bardzo interesującą się, rozwijającą. Jest i Klaudia Raczek z Krakowa, która przysyłała mi trudną do zaakceptowania prozę, a tutaj błyszczę jako ciekawa recenzentka.
Pocztylion literacki.
W jaki sposób trafia pan na tak ciekawe nazwiska, zjawiska?
Można powiedzieć, że w pewien sposób wykorzystałem internet. Otóż kilka lat temu, po fazie publikacji, gdzie mniej więcej w roku 2000-2001 troszeczkę więcej publikowałem, rzuciłem się w ciemne fale i odmęty internetu, który wtedy w poezji bardzo dobrze się rozwijał. Były tam takie portale internetowe typu poemaart.pl i tam publikowaliśmy, również tworzyliśmy pewnego rodzaju portal społecznościowy. To była platforma spotkań także w tak zwanym realu, także rzeczywistości, gdzie można było porozmawiać, dojść do tego, czy są jakieś wspólne elementy pokoleniowe, czy nie. I częściowo z tego internetu, częściowo ze spotkań również w Klubie Literackim Dąbrówka, także te trzy jakby nurty tutaj się łączą, a potem to już leci, prawda? To już pan jako redaktor protokołu już na pewno wie, jak to wybierać nowe rzeczy.
Zaletą Oko Wykol jest niewątpliwie i to, że znajdujemy w nim bardzo wiele materiałów różnych, a więc jest tu i felieton, i esej, i proza, jakaś polemika, jakieś dziwne deklaracje, prowokacje i wszystkie te materiały tak różnorodne są często krótkie, zwarte. Na przedostatniej stronie cała seria krótkich ocen, recenzji Beaty Patrycji Klary. To bardzo ważne. Któż ma odwagę w dwóch, trzech zdaniach ocenić książkę, ją zniszczyć, polecić albo zarekomendować jakoś? To bardzo ważne, myślę, strony Oko Wykol.
Pocztylion literacki.
Panie Sławku, mówił pan, kiedy szliśmy do radia, że napisał pan wiersz w związku z wydarzeniami na Białorusi. Mówił pan z oburzeniem o więzieniu, maltretowaniu demonstrantów, kandydatów na prezydenta. Poeci niechętnie reagują na wydarzenia dnia dzisiejszego, codziennego, na to, co nagle uderza nas z mediów. Tak jakby się bali, że to, co jest takie na dzisiaj bardzo ważne, być może jutro, pojutrze, czy za wiek, okaże się nieczytelne, czy nieważne. Czy mógłby pan ten wiersz nam przeczytać?
Tak, jeszcze powiem słowem wstępu, że Białoruś i to, co tam się dzieje, nie jest tematem głównych moich zainteresowań. Jest to rzecz dosyć nowa, incydentalna, ale staram się reagować w mojej poezji na wydarzenia bieżące. Być może ma na to wpływ moje wykształcenie politologiczne. A być może właśnie to, że na przekór, że praktycznie nikt z moich szanownych i drogich autorów Oko Wykolu nie zajmuje się poezją, powiedzmy w cudzysłowie, publicystyczną.
Jest w naszym klubie literackim Tadeusz Styrmer, który bardzo ostro reaguje na sprawy społeczne, polityczne i pisze wiersze takie głęboko z wnętrzności, ba, z żółci, z wątroby, o naszym kraju, o tradycjach, o tym, czym się żywimy jako osoby indywidualne, że tak powiem, a także jako społeczność. Bardzo prosimy o tekst.
biją poetów, tak jest najłatwiej. W czasach pokoju wystarczy im jego wadzenie się z Bogiem, dzięki czemu sądny dzień zawsze będzie i jutro. Także w czasach wojny i zaprzaństwa nie podnieśliby pałki na niebo. Za mali są, jednak nie widzą na twarzy Niaklajeu, białoruskich łąk i pól, więc biją poetów, twarz maska wciąż żywa, Bugu i Prypeci, głównych placów Mińska, niesiona przez kagiebistów do więzienia. Biją poetów, komu się poskarży poeta, nigdy nie poskarży się na słowa. To słowa upomną się o poetę, jak już kiedyś o księżyc, wodę, światło, wiarę, nadzieję i miłość. Czeka przed bramą więzienia jego żona, czekają chmury i jeziora, w kolejce zwierzyna leśna i ludzka czeka od nowa, czekają aż zaczną wypuszczać. I może jeszcze wyjdą zza murów i bram, ludy miasta, narody, porozrywają się spętane rzeki z ptakami, rozdzielą się, przemówią, powiedzą jak żyć prawdziwie, że aby umrzeć, trzeba najpierw choć raz żyć w niebie.
Na mnie zrobiło to czytanie duże wrażenie.
Dziękuję
tak
bardzo.
Mi się wydaje, że jest to komplement, bo przecież nie ma tu mowy o żadnej zależności świadomej czy nieświadomej. Jest, wydaje mi się, w tym tekście, nie wiem czy mam rację, może pan sobie nie uzmysławia tego, a może ja po prostu nie mam racji, pobrzmiewają mi echa też tutaj tego sławnego wiersza Czesława Miłosza, ale w dobrym znaczeniu pobrzmiewają Czesława Miłosza, tych linii poeta pamięta, prawda? I tak nie
zapewne,
jest.
Zapewne, na pewno inspirował się ów poeta poezją romantyczną. Ja z kolei myślałem troszeczkę o Norwidzie, ale w momencie, kiedy już napisałem słowa, a nie przed napisaniem, że sobie założyłem, prawda, że
oczywiście
będzie to odpowiadać, by ma pamięci żałobny Rapsod czy czymkolwiek innemu. Jednakowoż można wyczuć chociażby, no nie wiem, po formule ostatnich wersów pewnie jakieś nawiązania do naszych wierszów współczesnych i dawnych.
Jeśli jest takie nawiązanie świadomie, nieświadomie, to tylko wiersz wzbogaca, podnosi i ułatwia jego percepcję, jego przyjęcie. Bardzo piękny tekst, jeśli miałby mówić jako odbiorca, ten, który jeszcze będzie miał możliwość zajrzenia w zęby wiersza, bo ten wiersz ma zęby, to na pewno będę tym bardziej usatysfakcjonowany.
Pocztylion literacki.
Jesteśmy jeszcze w aurze świątecznej, poświątecznej. Otrzymałem życzenia od mojego kolegi po kiju, tak się mówi o wędkarzach, od mojego kolegi po kiju Jana Stryjskiego, życzenia, w których napisano tak. Niech twój anioł zaraz zaświeci latarkę na niebie, żebyśmy się zobaczyli przy żółbku najbliżej siebie. I tak pomyślałem, że to przesłanie janowe jest właśnie jak gdyby wstępem do rozmowy z panią Edytą Kulczak. Anioły nie zawsze są białe. Taki jest tytuł książki. To pani debiut?
Tak, to pierwsza moja książka.
Na stronie 4 okładki czytam następujące słowa. Najlepiej smakują słowa wyszeptane, prosto do ucha, chociaż w pobliżu nie ma nikogo i tego szeptu mogłoby nie być wcale. Niby taki prosty wiersz, łatwy, sentymentalny, ale i na swój sposób dramatyczny i powiedziałbym trudny, bo jak go rozumieć? Ja spróbuję przeczytać, a może pani przeczyta ten tekst?
To, co przed chwilą pan raczył przeczytać, tak? Jeszcze raz. Bo całego tego tekstu nie ma w tomiku. Jest to fragment wiersza, który znalazł się tylko